Wracamy do audycji Radiowy Przewodnik po Warmii i Mazurach i przechodzimy do drugiej figurki, Titelitury. Opowieść Titelitury pochodzi ze zbioru mazurskich legend i baśni zatytułowanego Kobieta o bursztynowych włosach. Tom powstał w oparciu o opowieści, które zebrał Max Stepen, żyjący w XIX wieku. Na nowo opracował je Herbert Somplacki, przetłumaczył na polski Tadeusz Ostojski, a rysunki wykonał Hieronim Skurbski. Książka ze wstępem Rafała Wolskiego ukazała się w 1999 roku. Max Stepen urodził się w Królewcu i przez całe życie pracował jako nauczyciel. Przez 15 lat kierował gimnazjum w Olsztynku. W swojej pracy Wierzenia Mazurskie, wydanej po raz pierwszy w 1886 roku, zamieścił wiele mazurskich legend. Był niemieckim historykiem, pedagogiem i badaczem historii Prus, szczególnie Mazur. Jego prace były pionierskie w zakresie dokumentowania miejscowych legend, obyczajów i historii, a także analizy wpływów polskich i litewskich na region. Stepen jest uważany za jednego z najważniejszych kronikarzy Mazur w XIX wieku. Jego prace są cennym źródłem informacji o kulturze, historii i folklorze regionu w czasach, gdy na Mazurach ścierały się wpływy niemieckie i polskie. Titelitury to baśnie z mazurskich Jerutek. Dawno, dawno temu w sercu samego gęstego, nieprzebranego lasu mieszkała samotna kobieta wraz ze swoją córką. Ich skromna chatka zbudowana była z surowych desek i pokryta strzechą, była otoczona przez stare, szumiące drzewa, których gałęzie szeptały sekrety przyszłości. Dziewczyna, gdy dorosła, stała się znana ze swojej niezwykłej urody. Jej długie, złote włosy lśniły jak promienie słońca, oczy miały barwę najczystszego jeziora. Jednak piękno to było skryte przed światem, gdyż nikt nie zapuszczał się tak głęboko w tę leśną gęstwinę. Dziewczyna była piękna, ale leniwa. Wszelkie prace domowe wykonywała z ogromną niechęcią. Gdy matka kazała jej przyjść, ta kręciła nosem, narzekała na zmęczenie. Przez lata matka cierpliwie znosiła tę opieszałość córki, aż w końcu jej cierpliwość dobiegła końca. Pewnego dnia, gdy zmęczenie i gniew osiągnęły już swoje apogeum, matka wpadła w prawdziwą złość i poleciła dziewczynie, by skoro w domu nic nie potrafi zrobić, to przędła na dachu. Wypchnęła córkę na dach chaty, dając jej kołowrotek i wrzeciono. Miała tam zostać i prząść, aż może w końcu nauczy się pokory. I oto piękność, siedząc na dachu chaty, zmuszona była do pracy. Pewnego dnia przez las przejeżdżał na swym koniu młody, przystojny jeździec. Z daleka ujrzał dziewczynę, której złote włosy lśniły w blasku słońca niczym najcenniejszy kruszec. Zatrzymał konia, oszołomiony pięknem dziewczyny. Postanowił zbliżyć się do chaty. Jeździec, którego ubranie świadczyło o wysokim pochodzeniu, zapukał do drzwi. Gdy matka otworzyła, spojrzał jej głęboko w oczy i powiedział, że kiedy ujrzał na dachu tę piękną dziewczynę, tak ona go oczarowała, że pragnie ją wziąć za żonę. Matka, widząc bogato odzianego mężczyznę, z miejsca postanowiła zgodzić się na ślub. Pomyślała też, że przy tej okazji pozbędzie się leniwej córki. Jednak chcąc zyskać większą przychylność przyszłego zięcia, okłamała go. Powiedziała, że córka jest nie tylko piękna, ale też niezwykle utalentowana, ponieważ potrafi prząść złoto z zwykłej słomy. To dar, który wniesie w posagu. Jeździec, który okazał się księciem, ucieszył się na wieść o tym cudownym darze i zabrał dziewczynę do swojego wielkiego zamku, gdzie odbyło się huczne wesele. Po kilku dniach pochwalił się dworzanom talentem swojej nowo poślubionej żony, a ci nie mogli w to uwierzyć, że potrafi ona zamienić słomę w czyste złoto. Słysząc to książę postanowił im udowodnić prawdziwość swoich słów, zaprowadził żonę do wielkiej komnaty wypełnionej słomą i polecił, by udowodniła swój talent, a on tymczasem ruszy na polowanie. Gdy drzwi komnaty się zamknęły, dziewczyna osunęła się na podłogę, zalewając się łzami. Nie miała pojęcia, jak zamienić słomę w złoto. Jej rozpacz była tak wielka, tak szlochała głośno, że przyciągnęła uwagę mrocznej istoty. Zza kamarka spod kaflowego pieca wyłonił się przebrzydły gnom. Był niski, zgarbiony, z wydłużonym nosem i spiczastymi uszami. Jego oczy błyszczały złowrogo, a uśmiech odsłaniał rząd krzywych, ostrych zębów. Zapytał, czemu tak piękna pani tak głośno szlocha i płacze. Dziewczyna, łkając, opowiedziała mu o kłamstwie matki i o żądaniu księcia. Gnom zaproponował, że jej pomoże. Wyciągnął za pazuchy parę dziewczyn dziwacznych, połyskujących rękawiczek. Polecił, by włożyła je na dłonie, a podczas przędzenia słoma zamieni się w złoto. Jednak nie była to darmowa przysługa, ponieważ w zamian za to gnom powiedział, że będzie musiała zostać jego żoną, chyba że zgadnie, jak ma na imię. Zrozpaczona dziewczyna zgodziła się, gnom podał jej rękawiczki i zniknął. Piękność założyła rękawice i przędła, ku swojemu zdumieniu z kołowrotka wysnuwały się nitki czystego złota. Gdy książę wrócił z polowania, ujrzał w komnacie stertę złotych nici. Był zachwycony, wiedział, że jego żona jest wyjątkowa. Podczas wieczornej uczty podzielił się dziwną historią, która spotkała go w lesie podczas polowania. Otóż słyszał tam dziwny śpiew czarnego ptaszyska, który ludzkim głosem mówił, że jutro czeka go wesele z najpiękniejszą damą, jaką widział. Śpiewał też swoje imię, które brzmiało niespotykanie, Titelituri. Dziewczyna, słysząc te słowa, o mało co nie krzyknęła z radości. Całą noc powtarzała w myślach Titelituri, Titelituri, Titelituri. Nazajutrz, gdy gnom pojawił się w komnacie, piękność z uśmiechem spojrzała mu w oczy, przedrzeźniając się i udając zamyślenie, w końcu powiedziała, że wie, jak gnom się nazywa. Titelituri. Gnom w tym czasie, gdy usłyszał swoje imię, zacisnął pięści, jego twarz poczerwieniała z furii, skoczył w górę, wrzasnął tak przeraźliwie, że dach komnaty roztarł się w pół, wtedy zniknął na zawsze, a kobieta, wolna od zaklęć, żyła długo i szczęśliwie u boku swojego księcia. Taka to tajemnica postaci zwanej Titelituri. Titelituri to także tytuł jednej z baśni braci Grimm oraz imię jej bohatera, złowrogiego Karła, postaci z germańskiego folkloru ludowego. Baśń została opublikowana w pierwszym tomie zbioru baśni w 1812 roku i jej fabuła jest właściwie taka sama, z niewielkimi drobnostkami różniącymi te opowieści, jak ta przytoczona przeze mnie opowieść mazurska. Zachęcam do spaceru śladem wszystkich olsztyńskich figurek prezentujących postaci z baśni i legend z Warmii i Mazur oraz do lektury tekstów opowieści, z których pochodzą. Można odkryć naprawdę wiele ciekawych informacji. Zwraca uwagę bogactwo tego magicznego świata, ilość legend, rodzaje bohaterów, odniesienia do konkretnych miejsc, etc. Na dzisiaj koniec. Do usłyszenia za 2 tygodnie. Słuchaliście audycji Radiowy Przewodnik po Warmii i Mazurach. Magda Malinowska.